Witajcie. Dzisiaj chciałbym mówić o czymś, o co w sumie towarzyszy nam każdego dnia i dosyć nawet bardzo często nam towarzyszy. Nawet jak jesteśmy mali, jeszcze teoretycznie nie jesteśmy świadomi, już to zaczynamy robić. Potem robimy to już teoretycznie świadomie, a czasami niekoniecznie świadomie. Chciałbym dzisiaj mówić o decyzjach. Decyzjach, postanowieniach, wyborach. W sumie to są słowa synonimy, a postanowienia to jest takie słowo na czasie, bo jest mamy nowy rok prawie, kilka dni po nowym roku. I to jest coś, co ludzie lubią robić, czyli postanowienia noworoczne. Zdradzę wam sekret, nie trzeba robić postanowień noworocznych, można robić też postanowienia śródroczne albo jakiekolwiek inne. Każdego dnia można zrobić sobie jakieś dobre postanowienie i je spełnić. I właśnie dzisiaj o tych decyzjach, w sumie najbardziej o decyzjach chciałbym mówić. I na początek, jakie mogą być decyzje? Decyzje na pewno mogą być dobre albo złe. Sama decyzja w sumie może nawet niekoniecznie jest dobra lub zła, ale i konsekwencje, które przynosi, są albo dobre, albo złe. Możemy czasami widzieć konsekwencje decyzji danej od razu po z danej decyzji, lub za jakiś czas, albo może ich w ogóle nie być, albo przynajmniej nie będą jakieś widoczne. Chociażby jeśli bym stwierdził, że chcę iść dzisiaj do kina, ale w końcu nie pójdę, bo coś się wydarzy i nie pójdę. Czyli podjąłem decyzję, że nie pójdę do tego kina. Raczej to nic nie zmieni wielkiego w moim życiu i będzie wszystko okej. Ewentualnie nie będę wśród znajomych mógł porozmawiać o jakimś filmie, który wszyscy widzieli, a ja nie i wszyscy będą mi spoilerować, czyli opowiadać fabułę, ale no tak się też zdarza. I jeszcze decyzje możemy podejmować pod wpływem emocji, tylko i wyłącznie. Na przykład tak bardzo jesteśmy uradowani, coś zrobimy. Albo pod wpływem rozumu wszystko przemyślimy dokładnie, wybierzemy 1000 opcji za, 1000 przeciw i stwierdzimy, że to jednak jest dobra opcja. Albo możemy to połączyć i coś wybrać i pod wpływem emocji i rozumu. Ale dobra. I jeszcze tylko pod wpływem czego podejmujemy decyzję. Na pewno podejmujemy pod wpływem własnego widzimisię, bo mi się widzi, że to coś powinno być tak zrobione i ja to tak właśnie zrobię. Może to być rada kogoś z zewnątrz. Na przykład taka Karolka może mi coś zasugerować, że powinienem podjąć daną decyzję i sztelam na przykład ubrać tą koszulę, a nie tą. I dlaczegoż by i nie, on może mi zasugerować, ja mogę podjąć tą właśnie decyzję. Może to być jeszcze decyzja, bo akurat coś jest modne i my chcemy, mimo że ani nam to na przykład nie pasuje, ani w sumie ludziom dookoła to nie pasuje, ale to jest modne, więc to będzie dobra rzecz. Najlepszą rzeczą, najlepszym determinatorem naszych decyzji jest i powinien być Bóg. To jest też jedna z opcji, która determinuje gdzieś nasze decyzje. A czasami to są znaki. Określiłem to jako znaki, ale jak rozwinę, to może bardziej będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Czasami jest tak, że chcemy podjąć jakąś decyzję i nagle wszystko dookoła nam mówi, że powinniśmy na przykład... na przykład chciałbym zacząć studiować we Wrocławiu. Ja bym się tak cofnął o 4 lata. I wszystko dookoła nam mówi, że powinniśmy studiować we Wrocławiu, bo to ktoś mówi, o jak super jest we Wrocławiu. A tutaj gdzieś nagle w Nysie widzimy reklamę wrocławskiej uczelni lub jeszcze 1000 innych rzeczy. I te znaki występują, tylko czasami je mylnie interpretujemy i dodajemy jeszcze im, że to na pewno Bóg nam powiedział, że to jest od Boga i w ogóle. A czasami to po prostu my tylko łączymy sobie fakty i zaczynamy dostrzegać coś, co przedtem nie widzieliśmy, bo jeszcze jak nie miałem pomysłu, żeby studiować we Wrocławiu, to nie widziałem, że jest reklama jakiegoś uniwersytetu w Nysie wrocławskiego lub czegoś takiego. Więc tutaj właśnie warto być ostrożnym. A teraz na początku właśnie chciałbym się zastanowić, jakie decyzje w Biblii zostały podjęte. Pierwsza decyzja, jaka została w Biblii podjęta, o dziwo to nie jest Adam i Ewa i zerwanie owocu i postąpienie źle, tylko jest jeszcze jedna decyzja o wiele wcześniej. Znaczy o w sumie chyba 2 rozdziały wcześniej. Czyli jest to decyzja Boga o stworzeniu świata. Dzięki temu my tu jesteśmy i myślę, że to jest dobra decyzja. Jakby jej nie było, to właśnie by mnie tu nie było, czyli nie byłoby tak fajnie. Ale ogólnie właśnie na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli on postanowił stworzyć niebo i ziemię. Jak postanowił, tak też i zrobił. Kolejna decyzja, to chociażby właśnie już wspomniany Adam i Ewa. Jak Ewa zerwała owoc i go skosztowała, potem dała Adamowi, który również podjął decyzję i nie miał ubezwłasnowolnienia, podjął decyzję, że go również skosztuje. No i potem konsekwencje są, jakie są, i my je też ponosimy. Kolejna postać, która miała do podjęcia decyzję, czy zaufać Bogu, czy raczej nie zaufać i stwierdzić, że tak jak ludzie myślą, jest lepiej, jest Noe, który budował arkę przez wiele lat i przez wiele lat ludzie go wyśmiewali, o co ci w ogóle chodzi, człowieku, dlaczego budujesz taką arkę tutaj, gdzie w ogóle nigdy nie pada i nie ma żadnych powodzi, a o potopach to w ogóle nie było mowy. A on jednak postanowił, że zbuduje arkę i był temu wytrwały i się opłaciło. I dzięki temu też tu jesteśmy. Kolejna historia z Biblii, Rut, Noemi i Orpa. Kiedy Noemi, znacie pewnie tą historię, jak one już wyszły z Moabu i w ostatniej chwili, jeszcze przed wyjściem, Noemi mówi do Rut i do Orpy, że zostańcie w domu, ja sobie wrócę sama, będzie mi samej dobrze. To właśnie Rut stwierdziła, że nie, że ona idzie ze swoją teściową i z nią chce zamieszkać. No i to też potoczyło się, dalej miało swój wydźwięk w Biblii, bo Rut też jest w rodowodzie Jezusa. Kolejna już historia, ale z Nowego Testamentu, uczniowie Jezusa, których Bóg powołał, o tym kiedyś mówiłem na kazaniu, Bóg ich powołał, Jezus, a oni odpowiedzieli na to tak, szli za nim. Mieli bez wątpienia, gdzieś czasami lekko zboczyli, wrócili do swoich rzeczy, ale potem z powrotem wrócili na dobre tory, gdy on ich powołał z powrotem. Albo na przykład Paweł, który miał swój wytyczony szlak, Jezus go powołał i on zdecydował się pójść za Bogiem. I takich historii decyzji jest w Biblii dużo, bo całe nasze życie to jest jedna wielka decyzja. Cały czas podejmujemy, czy zrobimy tak decyzję, czy zrobimy inaczej. Ale co powinniśmy zrobić przy podejmowaniu decyzji? I to jest w sumie ta najważniejsza część tego kazania. Oczywiście całe jest ważne i w ogóle, ale to, co teraz będę mówił, to jest takie właśnie meritum. Po pierwsze, rozeznanie Bożej woli, bo Bóg ukazuje nam swoją wolę. Chce, żebyśmy słuchali jej, ale my musimy właśnie ją chcieć usłyszeć. Bo czasami jest tak, że mamy wrażenie, że Bóg nie mówi, albo Bóg chce nie do końca to, co my myślimy, że jest dobre. A Bóg, nie będziemy mieć dzisiaj wyświetlania, mała awaria, ale przeczytam, mam nadzieję, będę wolniej czytał to tak, żeby każdy dobrze zrozumiał. W psalmie 35, wersecie 27, druga część wersetu jest powiedziane, że wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego. Bóg dla nas pragnie pokoju. Czyli jeśli On ma jakieś zamiary, to są dla nas dobre, bo Bóg chce dla nas dobrych rzeczy. Czasami może w krótkim okresie one nie wydają się idealne albo te najlepsze, ale w długim okresie, jak się na to spojrzymy, są już w porządku. I powinniśmy myśleć, a nawet się modlić, tak jak jest zapisane w księdze Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, gdzie jest zapisana modlitwa Ojcze Nasz. I tam w tej modlitwie są właśnie słowa Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Żeby ta wola była i w niebie, i na ziemi wśród nas. Czyli jeśli się czasami modlimy tą modlitwą, żeby to nie były puste słowa, bo czasami tylko wypowiadamy, bo wszyscy znamy tą modlitwę, Ojcze Nasz, ale gdzieś to nie jest coś, co faktycznie jest jakby głosem naszego serca. A powinno być. Tak więc Bóg chce dla nas dobrze i skoro Bóg chce dla nas dobrze, to powinniśmy słuchać Jego głosu. I teraz jak się objawia wola Boża? Znaczy oczywiście pewnie sposobów może być więcej, bo Bóg jest nieograniczony. I jakkolwiek, ja tu mam akurat dwa przykłady, takie najbardziej często spotykane, ale jest jeszcze o wiele pewnie więcej. I pierwszy to jest przez swojego Ducha. Ducha Świętego, który mieszka w nas i który wprowadza nas we wszelką prawdę i który objawia drogi Boże dla naszego życia. A druga opcja to jest przez Słowo Boże. psalmie 119 jest zapisany taki werset, że słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czyli jeśli czegoś nie wiemy, z czymś mamy problem, pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to po prostu się pomodlić i otworzyć Boże Słowo i tam poszukać rozwiązania. Bo mimo, że Biblia została napisana co najmniej 2000 lat temu, niektóre fragmenty jeszcze dawniej, to odnosząc je do naszego życia, możemy znaleźć tam dużo zastosowań, które możemy odnieść też do nas. Kolejnym punktem jest to, że nasze decyzje są efektem naszej wolnej woli, którą Bóg nam dał. I one w sumie wypływają z tego, co siedzi w nas, w naszym sercu. Jeśli teoretycznie uwielbiam grać na komputerze, już mi się nie zdarza, ale uwielbiałem grać na komputerze na przykład. I to było coś, co tak bardzo chciałem robić i wszystko inne mogło sobie odejść w cień, bo ja teraz gram na komputerze. To każda decyzja, która będzie związana z komputerem, będzie dla mnie ważna i ja będę ją podejmował na korzyść tej właśnie dziedziny. Co nie do końca tak właśnie powinno być, bo powinniśmy postępować według tego, co zadowoli Boga, a niekoniecznie co zadowoli nas. Jeśli to, co zadowoli Boga, jest tym, co zadowoli nas również, to jest super, bo mamy serce według tego wzorca, jakim jest Jezus. Ale jeśli to nie jest to, co zadowoli, jeśli to, co robimy, nie jest tym, co zadowoli Boga, no to jest pewien problem i powinniśmy się nad tym zastanowić. I właśnie jeszcze decyzje opieramy czasami na emocjach i dużo decyzji podejmiemy w emocjach, że tak, zróbmy to i to będzie super, ale potem jak tak się na tym zastanowimy, to stwierdzam, przecież to nie ma sensu. I po co ja się w ogóle zgodziłem, bo to chyba nie wypali i w ogóle o co chodzi. I gdzieś powinniśmy decyzje jak najbardziej korzystać z emocji, bo po to Bóg nam dał emocje, żeby korzystać, ale też je mieć przemyślane, żeby decyzje, które mają duży wpływ na nasze życie, nie są decyzjami typu, czy kupić dzisiaj staropolankę, czy może żywiec zdrój, ale są to poważniejsze decyzje, żeby one były przemyślane, a nie tylko tak lekko oparte na emocjach. I wracając do Boga, Bóg, jak wiemy, zna przeszłość, zna teraźniejszość i zna przyszłość. Więc jeśli mamy kogoś tak mądrego, który ma wiedzę w sumie o wszystkim, bo ma wiedzę o wszystkim, to warto się go słuchać. Bo czasami taka, Boże, co ty wiesz o moim życiu? Ale Bóg wie o naszym życiu. Bóg był pod postacią Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi, przechadzał się pośród ludzi i miał też ich problemy. Więc tylko, że nie zgrzeszył, więc jak najbardziej on wie o naszym życiu dużo, a nawet wszystko. I warto jest właśnie mu zaufać. I jeszcze taka jedna z kolejnych rzeczy, to Bóg obdarza nas mądrością. W Jakuba 1,5, a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Bóg nas zaopatruje i w mądrość, i w różne rzeczy, tylko wystarczy, że o to go poprosimy. Bo tak jak jest napisane również, że proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Jeśli będziemy go o to prosić, on jak najbardziej nam tego udzieli. I już takie najważniejsze, to w sumie jest sam werset. Z Księgi Przysłów, 3:5-8. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się za mądrego, bo bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. I tutaj mamy w sumie coś, co jest esencją tego wszystkiego. Powinniśmy się oprzeć w naszych decyzjach na Bogu, na tym, jakie są Jego wyznaczniki, drogowskazy, a nie na tym, co my sobie wymyślimy, albo co nam się czasami wydaje najlepsze. Tylko decyzje są super i decyzje warto podejmować, bo to jest jakby taki pierwszy krok, ale za tym musi pójść drugi krok, wykonanie. Bo jeśli decyzją jest tylko na przykład od jutra zaczynam co tydzień czytać jedną książkę, na przykład taka decyzja, to gdzieś okej, ale muszę po prostu zacząć to robić. bo tak to wyjdzie, że tylko sobie gadam. Najlepiej jak jeszcze wszystkim rozpowiem, że ja będę czytał jedną książkę tygodniowo, a potem nagle ktoś się mnie zapyta, no i co czytałeś? No czytałem Biblię, no i oprócz tego to jakoś mi nic więcej nie wyszło. No nie na tym to polega, powinniśmy być, niech nasze tak będzie tak, a nasze nie będzie nie. Czyli jak najbardziej musi zatem iść wykonanie. I jeszcze a propos postanowień noworocznych, które gdzieś niektórzy robią, niektórzy ich nie cierpią, bo potem na koniec roku stwierdzają, że i tak z tego nic nie wyszło i po co ja to robiłem, to tak sugerują albo radzą zacząć od małych rzeczy. To znaczy, jeśli na przykład sobie damy jakiś cel, na przykład chociażby tą jedną książkę tygodniowo i stwierdzimy, że jedna książka tygodniowo w niektórych tygodniach wychodzi okej, a w drugich kompletnie nie wychodzi i po prostu nie ma na to czasu, może zwiększmy sobie ten odstęp czasu na 2 tygodnie. Dlaczego by nie? To dalej będzie dobrą rzeczą, chociażby czytanie właśnie jakichś mądrych książek, ale w odstępie czasu takim, żeby się nie zasmucać, że ojej, nie wyszło mi znowu coś zrobienia. I tutaj nie jest mowa o odrzuceniu grzechu, bo jak odrzucamy grzech, to odrzucamy raz, a dobrze. Nie bawimy się w jakieś czasowe, to na 2 tygodnie mogę, potem nie mogę lub coś takiego. Tu chodzi o jakieś bardziej wyrobienie dobrych nawyków albo coś tego typu. I właśnie zachęcam was do robienia różnych postanowień, które niekoniecznie muszą być na początek roku. Mogą być sobie nawet w środku albo kiedykolwiek. Kiedy gdzieś poczujecie się do czegoś zainspirowani, żeby coś zmienić w swoim życiu, coś ulepszyć lub zmienić tak, żeby coś było lepszego, żeby na przykład lepiej służyć Bogu, jak najbardziej to zróbcie i pilnujcie też tego wykonania. I teraz mam pytanie. Czy macie pomysł, co to jest? Coca-Cola. A jak to jest Pepsi, to co? Nie, to akurat jest Coca-Cola, ale właśnie pierwsze skojarzenie to jest Coca-Cola właśnie. Teoretycznie mogło być Pepsi, powinno raczej być Pepsi, ale niestety nie znalazłem w domu Pepsi, a jakaś jedna butelka Coca-Coli się ostała. I teraz będzie trochę małego lokowania produktu. Tak jak czasami w programach jest uwaga, lokowanie produktu, to tutaj to trochę nastąpi, ale to tylko jest ilustracja, żeby coś nam uświadomić. Coca-Cola powstała pod koniec XIX wieku, 1886 rok. Pepsi natomiast jedyne 7 lat później, 1893 rok. Czyli w sumie 7 lat różnicy przy tak długiej historii istnienia, no to jest nic, bo istnieją już około 130 lat, powiedzmy, albo 140 lat. I w 2014 roku zrobiono ranking marek, które mają wpływ na życie ludzi, są najbardziej rozpoznawalne, zbierają też największy udział w rynku i Coca-Cola w tym rankingu wpływów była na 4. miejscu. Natomiast Pepsi, która została wymyślona w tym samym prawie momencie, zawiera prawie te same składniki i dosyć podobny smak, była na 29. miejscu. I to jest zaskakujące trochę z powodu tego, że jeśli były robione blind testy, czyli jakby takie ślepe testy, gdzie ludzie dostawali 2 szklanki i w nich pili i Coca-Colę, i Pepsi, to w dużej ilości testów wychodziło, że jednak ludzie nieznacznie, ale w większości preferują Pepsi, mimo że uważają, że tylko cola. I tak chociażby, jeśli ja wyciągnąłem tą szklankę, to pierwsze co, to było cola. Czyli nawet już sam napój, rodzaj napoju, nazwaliśmy tym jednym, z tą jedną marką. I czym właśnie wygrywa Coca-Cola? Wygrywa tym, że jest jej już w sumie wszędzie pełno. Mamy dobre skojarzenia, bo reklamy z reguły się opierają na rodzinie, przyjaźni, radości i tak dalej. A Pepsi natomiast reklamy są oparte trochę inaczej, bo one są czasami, one są trochę na jakby opozycji do Coca-Coli, że bądź oryginalny, albo właśnie jeśli jest Mikołaj wykorzystany w zimie u Coca-Coli, to w Pepsi jest latem, tak na przeciwności. I właśnie Coca-Cola jest czymś, co gdzieś nas bombarduje dużo informacjami. Widzimy na billboardach, w innych miejscach, czy chociażby jakieś filmiki na YouTubie, gdzie ludzie wypowiadają się na różne tematy i gdzieś w dużo filmikach ostatnio właśnie była Coca-Cola. I to jest trochę tak samo, jak atakuje nas szatan. I tylko nie mówię teraz, że Coca-Cola to jest szataństwo. No nie jest to najzdrowszy produkt i lepsza jest woda z cytryną. Ale zawsze jak najbardziej, no nie jest to najzdrowsze. I wracając teraz do tej przenośni. Czyli to jest tak samo, jak działa szatan. On bombarduje nas dużą ilością różnych informacji, które ciągle gdzieś powtarzane mają nas kierować w jakieś miejsce. I to są takie małe pociski. To nie jest tak, że od razu dostaniemy z takiego wielkiego kalibra i normalnie się nie podniesiemy. A czasami chodzi o takie małe rzeczy, które gdzieś nas spychają powoli i w pewnym momencie zauważamy, że gdzieś zgubiliśmy Jezusa po drodze. I właśnie zaczynamy to tak traktować normalnie, no bo przecież zawsze tak jest. Mamy już czasami na przykład nie do końca poglądy takie, jak mówi Biblia, ale gdzieś lekko zmienione. I co należy wtedy zrobić? I wtedy z pomocą przychodzi nam Ewangelia Mateusza 5,13. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Powinniśmy wrócić do sedna, do Ewangelii i nasze pomysły, nasze różne zamiary konfrontować właśnie z tą Ewangelią. Po prostu wrócić do tego sedna, którym jest Jezus, które powinno być centrum naszego życia, myślenia i powinniśmy właśnie sprawdzać, czy to się zgadza, czy to, co my nagle sobie wymyśliliśmy, nie jest gdzieś w ogóle niezgodne i może podejść pod nawet jakąś herezję. I jeśli nie będziemy brać pomysłów od Pana Jezusa na to, co jest dobre, co jest złe, co warto albo nie warto, co jest piękne lub brzydkie, lub co prowadzi nas do szczęścia, do nieba, a co nie, to możemy się rozminąć, bo właśnie szatan gdzieś nas cały czas bombarduje z różnych stron, różnymi rzeczami, które gdzieś nas odciągają i warto jest, żeby wracać do źródła, żebyśmy nie byli zwietrzali, żeby nas nie trzeba było dosalać specjalnie jakoś, tylko żebyśmy po prostu cały czas byli tą solą, która jeszcze zaraża innych dookoła. I tak właśnie chciałbym was dzisiaj zachęcić do podejmowania dobrych decyzji, które będą przemyślane w różnych sytuacjach, które nie będą tylko emocjonalnie podjęte, bo na przykład na kazaniu ktoś tak świetnie mówił i w tej chwili jesteśmy tak super przekonani, że to jest świetne, ale potem wychodzimy i stwierdzamy, że w sumie to nie wiemy, o co mamy zrobić albo co mamy działać dalej w życiu. Tylko żebyśmy, jeśli podejmujemy jakąś decyzję, bo słyszymy słowo w kościele, czytamy Biblię lub jeszcze jakieś inne rzeczy nas pobudzają, żebyśmy to, co postanowimy, żebyśmy to potem wykonywali. Żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale też wykonawcami słowa. I właśnie żebyśmy te postanowienia czy nasze decyzje podejmowali zgodnie z Ewangelią, żeby nie było jakichś innych podstaw, o które opieramy nasze wybory życiowe, czy nawet jakieś chwilowe wybory, którymi gdzieś mamy je w życiu. Żeby taką pierwszą i najważniejszą osobą był Jezus Chrystus w naszym życiu, niezależnie od jakichś okoliczności, od burz, wszystkiego, czego doświadczamy w naszym życiu. Amen. Ale teraz bym was chciał zachęcić do modlitwy, bo w sumie i tylko nie takiej, że mojej modlitwy, bo ja, no każdy z nas się może modlić jak najbardziej, ale żebyśmy razem jako Kościół wznieśli modlitwę, żeby Bóg pragnienia, które wlewa w nasze serca, ugruntowywał i żeby dawał nam wykonanie tego, żeby to, co gdzieś słyszymy na różnych kazaniach, czytamy albo gdzieś dociera do naszych uszu, do naszego serca, żeby to było czynne słowa, nie tylko takie martwe, że jesteśmy świetnymi teoretykami, a potem jak przychodzi do wykonania, to jest to strasznie daleko. Więc powstańcie, jeśli możecie, i się pomódlmy. Panie Boże, dziękuję Ci tak bardzo, że Ty posyłasz swoje słowo, że Ty nam dajesz zachęcenie do tego, żebyśmy wykonywali je i żeby to nie było tylko martwe słowo, które gdzieś słyszymy i odrzucamy to na półki naszego serca, albo jeszcze wyrzucamy. Panie, żeby to było słowo, które Ty dajesz temu wykonanie, żebyśmy nasze decyzje, które podejmujemy w różnym czasie, które gdzieś, które są dobre, Panie, żebyś Ty błogosławił temu i dawał temu wzrost. Żebyśmy rzeczy, które nasze postanowienia, że jeśli one są dobre, Panie, żebyś Ty posyłał tam swoje słowo i to błogosławił i też to, żeby dawało wzrost. Panie, odwódź nas od złych decyzji, które gdzieś też czasami nam się zdarzają, tak żeby one nie miały wpływu na nasze postanowienia, na nasze życie. Tak żebyśmy postępowali według Twojego wzorca, żebyśmy postępowali tak, jak Ty tego od nas oczekujesz. I żeby nie było czegoś takiego, że gdzieś nagle się rozminiemy z Tobą, ale żebyśmy byli zawsze przy Tobie i zawsze byli solą tego świata i światłością tego świata. Żebyśmy nie byli jakoś zamknięci albo zwietrzali, ale żebyśmy byli tak naprawdę Twoimi dziećmi, które w każdej sytuacji postępują tak, jak Ty tego oczekujesz. Panie, żebyśmy byli tutaj w Nysie Twoim Kościołem, który będzie w pełni Twojej mocy wykorzystywał ją, Panie, i działał na Twoją uchwałę, tak żeby Twoje Królestwo się rozrastało. Panie, proszę Cię, błogosław nasze życie w takim codziennym, szarym życiu. Wtedy, kiedy czasami może Ciebie nie widzimy, ale żebyś Ty tam się objawiał też. I żebyśmy decyzje, które będziemy podejmować, które podejmujemy cały czas, czy porozmawiać z kimś, czy nie, czy zrobić to lub coś innego, żeby to były decyzje błogosławione przez Ciebie na każdym kroku naszego życia. Żeby nie było miejsca i jakiegoś rewiru w naszym życiu, który nie jest błogosławiony przez Ciebie, którym nie daliśmy Tobie dostępu. Żeby całe nasze życie było takie, jak Ty tego oczekujesz. Żebyśmy byli podobni do Ciebie i z charakteru naszego, który będzie tak kształtowany, jak Ty tego chcesz, Panie. Proszę Cię, błogosław nas, żebyśmy podejmowali dobre decyzje w każdym dniu naszego życia. Amen.
Nie wiem teraz, czy tą Coca-Colę, czy Pepsi-Colę mogę wypić. Kochani, kto z Was jest dojrzały duchowo? Ktoś może podnieść rękę? To była decyzja. Tak, to była decyzja. Kochani, przychodzimy na nabożeństwo, to jest decyzja. Z czym z niego wychodzimy, to też jest decyzja. Jeśli wychodzimy i nie podjęliśmy żadnej decyzji, to o tym właśnie zdecydowaliśmy. Wychodzimy mówiąc, niewiele mnie to obchodzi, wracam do swojego życia. Cieszę się, ciociu, że kiwasz głową. To było mocne potwierdzenie. Nie ma tak. Oby wszystkie głowy tak kiwały. To nieprawda. Zawsze podejmujemy decyzję, że Słowo Boże ma moc. Tak jest napisane, ale czy tak faktycznie jest, to my decydujemy. Czy pozwalamy Bogu, aby to Słowo miało moc, czy nie? A propos decyzji, dlaczego zapytałem na samym początku, czy jest tu ktoś dojrzały duchowo? Nie wiem dlaczego nie wszystkie ręce były podniesione. Tak, i teraz tak sobie pomyślałem, że pewno wiele osób będzie się zastanawiało, jestem czy nie jestem. Ale to też wybiegam naprzód troszeczkę, stąd te moje pytanie, czy jesteśmy pewni o naszej dojrzałości duchowej? Dziecko się rodzi, podejmuje decyzję? Nie. Ale jak ono będzie wyglądało, decyzje podejmują rodzice. Okej, człowiek się nawraca, podejmuje decyzję, chce być Bożym dzieckiem. I wierzę, że Bóg troszczy się o to, daje pokarm we właściwym czasie, aby dziecko wzrastało. Ale przychodzi czas własnych decyzji. I jakim będę w życiu dorosłym, to już zależy tylko ode mnie. Kochani, dzisiaj każdemu z Was chcę postawić takie wyzwanie, abyście zaczęli rozważać, czy jestem dojrzały duchowo? I co to według ciebie znaczy? Czy jestem, czy nie jestem, to jest decyzja. Być dojrzałym duchowo to nie jest tak, Boże, chcę być dojrzały, masz. Tak nie jest. To jest proces. Tak jakbym chciał zapytać, chcesz być mądrym? Ucz się. Będziesz. Chcesz być dojrzały duchowo? I chcę was, kochani, z tym zostawić. Wierzę, że Bóg troszczy się o to, abyśmy my wszyscy byli dojrzali duchowo. Za zadanie domowe dzisiaj każdy ma podjąć decyzję, chce być czy nie. Otwierać się na to, co Bóg chce robić odnośnie dojrzałości w tym Kościele.